Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kłaniam się Państwu serdecznie. Witam tego wieczoru dzisiaj. Zapraszam do udziału w naszych rozmowach niedokończonych w pierwszej części, potem oczywiście w drugiej, w Radiu Maryja już wieczorem. Witając Państwa, również witam naszych szanownych gości. Panią poseł Joannę Kopcińską. Szczęść Boże, Pani poseł.
Szczęść Boże.
Znamy Panią poseł, ale dodam gwoli porządku, rzecznik prasowy obecnego rządu, tak, i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wszystko się zgadza.
I pan poseł Jan Dziedziczak, również rzecznik prasowy, ale w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego.
Tak jest, wszystko się zgadza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. A więc mamy dwóch rzeczników rządu, tak się złożyło dzisiaj, a więc będzie na pewno dzisiaj wiele dowiemy się, tak sobie obiecujemy po tych naszych rozmowach dzisiejszych, drodzy Państwo. Polska w Unii Europejskiej. Ten temat chcemy kontynuować, ponieważ jest to temat ważny, aktualny, temat bardzo też obszerny, a więc nigdy dość na ten temat. Drodzy Państwo, może zacznijmy od takiej rzeczy nieco ogólnej, która też nam mówi o rzeczach bardzo też szczegółowych. Mianowicie niedawno premier Mateusz Morawiecki przedstawił tak zwaną piątkę Morawieckiego dla Europy. Mamy te różne piątki, ale o tej piątce pomówmy, dla Europy. I tam wskazał, podał pewien program, pomysł Polski na reformę Unii Europejskiej. Walka z nierównością, większa innowacyjność, walka z monopolami i protekcjonizmem, zwiększenie wydatków i ochrona granic i też troska o większą demokrację w Unii Europejskiej. Drodzy Państwo, sam fakt, od tego chciałem zacząć, sam fakt, że polski premier, polski rząd, Polska ma pomysł na reformę Unii Europejskiej. O czym ten fakt świadczy, jeśli chodzi o rolę Polski w Unii Europejskiej? Pani poseł.
Pragnę zauważyć, Unia jest silna wtedy, kiedy ma silne państwa członkowskie, a Polska ze swoją gospodarką, określaną jako najlepiej rozwijającą się wśród krajów Unii Europejskiej, jest właśnie silną składową tej Unii. Budujemy silną Unię. Proszę zwrócić uwagę, że nie tak dawno, kilka dni temu, Komisja Europejska oceniła wzrost naszego PKB do 4,2% w 2019 roku, nie podnosząc w tym samym czasie prognoz dla innych państw członkowskich strefy euro. Co to znaczy? To znaczy, że nasze PKB będzie rosło w trzykrotnie szybszym tempie niż innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Przed nami w rankingu, który, jak można tak nazwać to rankingiem, tę ocenę Komisji Europejskiej, przed nami tylko Malta, ale Malta jest wielkości województwa łódzkiego, województwa, z którego pochodzę. Zatem z tych dużych gospodarek Unii Polska jest najlepiej rozwijającą się gospodarką i chwalą nas Komisja Europejska, zewnętrzne agencje ratingowe i wielu chce z nas brać
dzisiaj
przykład.
Dzisiaj prasa niemiecka podała, Deutsche Welle podało Polskę prymusem gospodarczym, jeśli chodzi o rozwój Polska.
Bo tak jest, bo proszę zwrócić uwagę, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości, mimo że przyjęliśmy tak kosztowne, obciążające dla budżetu państwa polskiego programy społeczne, zabraliśmy pieniądze z kieszeni mafii i przekierowujemy je do portfeli obywateli, naszych rodaków, którym te pieniądze, które oni wypracowali, chcemy wspierać i wspieramy polską rodzinę. Wcześniej tego nie było. Były zdecydowanie gorsze oceny gospodarki polskiej, był ogromny deficyt budżetowy, nie było pieniędzy z OFE, był podniesiony VAT, był podniesiony wiek emerytalny i nasi rodacy nie odczuwali takiego wsparcia jak teraz. I teraz, kiedy my przekierowując te pieniądze budujemy, wspieramy polską rodzinę, inni krzyczą, nazywając te nasze programy rozdawnictwem, ochłapami, a wtedy, kiedy wspierają rodzinę, inne państwa skandynawskie czy europejskie mówią, o, to świadczy o sile państwa. No, szanowni państwo, Polska rozwija się dobrze, dlatego że mamy premiera, mamy lidera naszej partii, mamy rząd, który potrafi walczyć z silnymi, potrafi pokonywać mafie VAT-owskie, uszczelniać podatki i teraz z nas chcą brać przykład inni. Jeszcze jednym zdaniem, przecież luka VAT-owska dotyczy nie tylko Polski. Ostatnio mogliśmy przeczytać w 30 paru mediach europejskich, że z podobną luką VAT-owską walczą nieskutecznie póki co kraje właśnie członkowskie Unii Europejskiej. Tam szacuje się, że w wyniku śledztwa dziennikarskiego wskazana została w zeszłym tygodniu luka VAT-owska na około 50 miliardów euro. A Komisja Europejska mówi nawet o luce trzykrotnie wyższej, 150 miliardów. miliardów euro. I od kogo chcą się uczyć kraje członkowskie, jak skutecznie walczyć z mafiami VAT-owskimi? Od Polski.
A chcą się uczyć od nas?
Właśnie w zeszłym tygodniu miał odbyć się w Brukseli wykład premiera Mateusza Morawieckiego w tematyce polityki podatkowej Unii Europejskiej. Nie odbył się niestety, ponieważ, szanowni państwo, strajkowali kontrolerzy lotów w Belgii i premier niestety musiał opóźnić swój wylot, bo nie miał gdzie z powodu strajku wylądować. Ten wykład odbędzie się, bo pytają nas prawie przy każdej okazji wyjazdu zagranicznego, czy wtedy, kiedy my gościmy u nas w kraju delegacje zagraniczne. Panie premierze, jak wy to zrobiliście? Jak polski rząd pokonał te mafie VAT-owskie? My pokazaliśmy, że możemy. I w dalszej części, bo nie chcę tu zjeść całego czasu, chcę, żeby mój kolega, pan minister również niejako wsparł te moje słowa, opowiem, jak to się stało, jak znaleźliśmy te abstrakcyjne pieniądze, te 250 miliardów złotych, które wyparowały, bo w latach 2008-15 nikt z nas ich nie widział. One gdzieś były właśnie w kieszeniach tych mafii VAT-owskich, a my skutecznie te mafie pokonaliśmy. I szanowni państwo, 250 miliardów złotych, ja to często powtarzam, żeby zobrazować, bo dla mnie jest to kwota niewyobrażalna. To jest 160 stadionów narodowych, czyli stadion narodowy w co drugim powiecie. To mogliśmy mieć. Tak? Czyli te pieniądze mogły kierowane być do rodzin, emerytów, na osoby niepełnosprawne, mogły wspierać polską rodzinę, ale ich nie było. One były gdzieś, nie wiemy gdzie. I dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości skutecznie uszczelnił podatki, pokonał mafię i mamy program 500+, emerytura plus, mamy wsparcie ludzi młodych, przecież nowa piątka, o której mam nadzieję zaraz też powiemy, związana ze zmniejszeniem opodatkowania kosztów pracy, PIT zero dla młodych ludzi, wyprawka 300 start, darmowe leki dla seniorów. No przecież ponad 2 700 000 emerytów, naszych seniorów po 75 roku życia korzysta z tego programu, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości znalazł na to wszystko pieniądze. A wcześniej mieliśmy obiecaną Zieloną Wyspę, a było podniesienie wieku emerytalnego, podniesienie VAT-u i przejedzone pieniądze z OFE.
Też widzimy, że silnymi w Unii Europejskiej liczą się, cytat prasy niemieckiej, czy też dzisiejsza wypowiedź, czy wczorajsza, jednego z ministrów rządu francuskiego, który mówił, że źle robiliśmy, że Polskę ignorowaliśmy. A więc ta świadomość, to co mówi pani poseł, że no, mocniejsza gospodarka sprawia, że Polska jest zauważana i brana pod uwagę też na forum też unijnym tutaj, panie pośle. Jest to przełożenie, tak?
Jest to przełożenie. My mamy w ogóle ogromne zadanie w Unii Europejskiej. Pamiętajmy o roli, skali Polski i roli, jaką możemy i teraz odgrywamy w Unii Europejskiej. Kiedy w 2004 roku Polska wchodziła do Unii razem z 9 innymi krajami. Była nas wtedy 10. Była Polska, była Republika Czeska, Słowacja, Węgry, była Litwa, nawiasem mówiąc, wielkości z kolei Wielkopolski, którą mam zaszczyt reprezentować od 12 lat w parlamencie, była Łotwa, była Estonia, był Cypr i wspominana przez nas Malta. 10 krajów. I to, że Polska była z nich największa, to jest oczywiste, ale żeby pokazać skalę naszego znaczenia w rejonie, warto podkreślić, że jedna Polska była większa niż 9 pozostałych krajów razem wziętych. To pokazuje naszą odpowiedzialność za region, za Europę Środkową, ale to też pokazuje, jak jesteśmy w gronie 5-6, w zależności od tego, jak losy Brexitu się potoczą, największych, najistotniejszych krajów Unii Europejskiej. My mamy ogromną choćby delegację do Parlamentu Europejskiego. Prawo i Sprawiedliwość, jeśli osiągnie dobry wynik w tych wyborach, ma szansę być ugrupowaniem, które będzie miało największą będziemy reprezentantami największej partii w Parlamencie Europejskim. Może będziemy ustępować jednej formacji, ale mamy szansę być naprawdę takim języczkiem uwagi w konstruowaniu grup. I mam na myśli, oprócz bycia rzecznikiem rządu Jarosława Kaczyńskiego, co jest oczywiście dla mnie najważniejszym takim doświadczeniem w życiu publicznym, byłem przez ostatnie prawie 3 lata wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie pani premier Szydło, pana premiera Morawieckiego. I pamiętam, jak rozmawiałem o wizji Unii z moimi rozmówcami, z innymi ministrami, z ambasadorami. oni niekiedy, będąc w błędzie, czytając różne takie schematy prasy krytykującej konserwatywny rząd w Polsce, mówią, wy jesteście przeciwko Unii Europejskiej, wy jesteście przeciwko ideom Unii. Ja zawsze tłumaczyłem, że jest dokładnie odwrotnie. Mówię, przeczytaj wizję ojców założycieli Unii. Cofnijmy się te kilkadziesiąt lat i wsłuchajmy się, co chciał błogosławiony, znaczy sługa Boży na razie, zdaj Boże, niedługo błogosławiony Robert Schuman, Alcide de Gasperi czy Konrad Adenauer. Ci głęboko chrześcijańscy politycy chcieli po traumie II wojny światowej, przy zagrożeniu cały czas jeszcze wtedy komunizmem, stworzyć taką głęboko chrześcijańską wspólnotę państw. Państw, które, uwaga, nie wyrzekają się swojej tożsamości, i które miały współpracować na niwie gospodarczej, później ta współpraca się rozwijała. No ale koncepcji superfederacji wyrzekającej się korzeni narodowych, jeszcze opartej na ideałach, czy raczej antyideałach rewolucji 68 roku, tej lewackiej takiej, prawda, kwestionującej chrześcijaństwo, kwestionującej patriotyzm, kwestionującej rodzinę, takiej wizji nie było. I mówiłem moim rozmówcom, znaczy jeśli już, to wy wypaczyliście pod tą pierwszą ideę ojców założycieli wspólnoty europejskiej, a tak naprawdę Polska czy Węgry, my próbujemy ożywić Unię, my próbujemy powrócić do korzeni. I to jest pewne zadanie Polski. Ja może naszym telewizjom też bym przypomniał wielką dyskusję. Radio Maryja w tym bardzo uczestniczyła. Ja byłem wtedy też młodym studentem i też byłem zaangażowany w tamto referendum. Referendum z 2003 roku. Czy mamy wejść do Unii, czy nie? Bardzo wielu ludzi wartości, ludzi, których cywilizacja chrześcijańska, dla których cywilizacja chrześcijańska naprawdę coś znaczy w życiu, miało dużo wątpliwości, miało pewne obawy, prawda? Widząc tą szalejącą poprawność polityczną w różnych instytucjach unijnych, czy tam wchodzić, czy nie. Zresztą skądinąd widać, że te obawy były uzasadnione, to w ostatnim czasie zwłaszcza. Ale i pamiętam wtedy głos zabrał Ojciec Święty, który Jan Paweł II, który jeszcze był z nami w 2003 roku, który powiedział, że Polska w Unii Europejskiej ma zadanie. My musimy przeprowadzić swoistą rechrystianizację martwej duchowo Europy. Polska z swoim relatywnie żywym kościołem, Bogu dziękować, my musimy tam wejść i musimy ożywiać Unię. I tak jak słusznie pani minister wspomniała, że wiele krajów unijnych się na nas ogląda, jeśli chodzi o sukcesy gospodarcze naszego rządu. One są bezdyskusyjne. Jakby to widać, że ekonomista jest na czele rządu, który ma sukcesy i ma on wizję i realizuje. Tak myślę, że również wiele środowisk chrześcijańskich będących w niektórych krajach w takich neokatagumbach, będących już naprawdę ofiarami dyskryminacji, oni patrzą na Polskę z nadzieją. Otóż jest taki kraj nowoczesny w Unii Europejskiej, który nie wyrzeka się swoich wartości. I tak jak w wielu krajach zawsze jednak z kadencji na kadencję wszystko skręcało w lewo, skręcało w stronę tych antyideałów rewolucji 68 roku lewackiej, tak w Polsce my dyskutujemy nad tym właśnie, żeby wprowadzić konserwatywny program szkolny, różne wartości, dyskusje. Stawiamy 500+, czyli inwestujemy w rodzinę, prawda? Inwestujemy w osoby starsze. Jest to takie chrześcijańskie poszanowanie człowieka. I my, tak jak rozmawiam z kolegami parlamentarzystami katolickimi, Irlandia padła. Hiszpania padła, Portugalia padła, Malta niedawno. Przecież, drodzy Państwo, jeszcze 10 lat temu na Malcie zabronione były rozwody. To był tak konserwatywny kraj, prawda? W Polsce to nie przyszłoby nikomu do głowy. Tam do tego stopnia był. Dzisiaj już są przywileje dla związków LGBT i tak dalej. Przez przypadek wygrała lewica. Ogromne niebezpieczeństwo.
To, właśnie, czy my wchodząc w czasie tych wyborów, chcemy wnieść do Unii Europejskiej, już nie będąc, ale teraz właśnie z tym nowym składem Parlamentu Europejskiego, tak, który będziemy wybierać w najbliższą niedzielę, chcemy wnieść doświadczenie i ekonomiczne, o którym tu mówiliśmy, i te wartości, o których mówi pan poseł. Czy jest to realne? Tu pani poseł powiedziała, że chcą się od nas uczyć, jeśli chodzi o lukę VAT-owską, te sprawy gospodarcze. Czy chcą się też uczyć od naszych doświadczeń, jeśli chodzi o rolę wartości chrześcijańskich? Czy ta Europa chce być dalej chrześcijańska?
Ale przecież pierwszy punkt naszej deklaracji Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy to Europa wartości. My od tego nie odstąpimy. Piątka, o której mówiliśmy na wstępie, którą premier Mateusz Morawiecki zaprezentował, piątkę dla Unii Europejskiej, czyli między innymi ta Unia walcząca z nierównościami. Nierównościami bogatsi obywatele krajów członkowskich i biedniejsi.
Protekcjonizm. Bogatsze,
i obywatele tych krajów, bo proszę zauważyć, że naszym wyzwaniem naszego rządu jest to, żeby Polacy zarabiali tyle, ile inni na Zachodzie. My jesteśmy za wyrównywaniem nierówności w każdym obszarze. Czy chodzi o dopłaty dla rolników, czy o wynagrodzenia, czy o jakość produktów, to bezwzględnie, bo w tej chwili jest zarysowany wyraźny podział. Te bogate kraje Unii Europejskiej, ten protekcjonizm jest widoczny. Preferowane są firmy niemieckie, a nasi przedsiębiorcy, chociażby z branży transportowej, czy nasi rolnicy, czy producenci, przecież oni świadczą najlepszej jakości usługi. Produkujemy najzdrowszą, najsmaczniejszą na świecie żywność. Wiemy, jak zdobywać rynki zagraniczne, tylko jesteśmy traktowani nierówno. Nie może polski przedsiębiorca pracować w strefie euro na innych zasadach niż Niemcy czy Francuzi. Na to nie ma naszej zgody. I oczywiście Europa wartości. My jesteśmy krajem chrześcijańskim, katolickim. Mamy wiarę, swoją tożsamość, której będziemy bronić. To jest nienaruszalne. To są podwaliny naszego państwa. I każdy, kto trafi z listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, będzie wierny tym wartościom. Ja pragnę przestrzec wszystkich, którzy chcieliby głosować na kandydatów z Koalicji Europejskiej, bo tam, szanowni państwo, jest jeden wielki miszmasz. Głosując na listę Koalicji Europejskiej, na osobę, która deklaruje, że jest katolikiem wspierającym polskiego rolnika, można wylosować osobę, która ma zupełnie inne wartości, która jest za aborcją na życzenie i wcale nie wspiera polskiego rolnictwa.
Bo przecież z marszu ostatniego, gdzie idzie prezes PSL-u, a z tyłu transparent adopcja dzieci.
I to jest właśnie ta lista, która ma właśnie te różne wartości. Lista Prawa i Sprawiedliwości, lista numer 4, to ludzie, którzy mają ten sam wspólny cel, budowanie silnej Polski w silnej Europie, w silnej Unii Europejskiej, ale wyznają te same wartości, jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli chodzi o wiarę. My jesteśmy tutaj jednością. Będziemy jednością.
Jak to jest w polityce, że mówi się jedno, robi się drugie? Bo słyszymy, że jest, nie wiem, tak zwana mądrość etapu. Mówi się, że no, nie mówi się przed wyborami wszystkiego, tak? Bo mówimy coś po 20 października, powiemy więcej.
No, tak? Słyszeliśmy i to jest właśnie to, żeby dokładnie zapoznać się z osobami, które znajdują się na listach, z ich programami. Przecież jest takie badanie, Centrum Edukacji Obywatelskich, jest specjalny program, nazywa się Latarnik. Tam każdy, kto chce iść do wyborów, może porównać swoje poglądy z poglądami innych ugrupowań, które wystawiają listy kandydatów. I kto nie wziął udziału w tym roku w tym Latarniku? No, Koalicja Europejska. Należy zadać sobie pytanie i dobrze by było, żeby każdy z państwa to zrobił. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że głosując na rolnika, można wylosować jego przeciwnika. U nas gwarantujemy jedno, jedność, przestrzeganie tych samych wartości, budowanie, to jest niezmiernie ważne, silnej Polski, bo silna Polska jest niezmiernie istotnym krajem dla Unii Europejskiej. Zobaczmy, co się dzieje. Unia Europejska w tej chwili mierzy się z kryzysami. Przecież grożący Brexit, wyjście Wielkiej Brytanii, to jest kryzys. Polityka migracyjna, no szanowni państwo, tu mamy kolejny sukces. To głos rządu Prawa i Sprawiedliwości został usłyszany przez inne kraje członkowskie. To my się sprzeciwiliśmy przymusowej relokacji jako element absolutnie niesprawdzający się. Byliśmy na granicy syryjskiej z panem premierem Mateuszem Morawieckim, z delegacją i rozmawialiśmy z osobami, które potrzebują pomocy. Te osoby chcą pomocy tam na miejscu. Pomijam fakt, o którym mówiła pani, chociaż go przypomnę, pani minister Beata Kempa. Pomagając w Polsce jednej rodzinie, tam na miejscu możemy pomóc trzem rodzinom. Przedstawiciel 28 organizacji międzynarodowych na granicy syryjskiej podszedł do mnie, mówi, pani jest rzecznikiem premiera Polski. Chciałbym premierowi Polski podziękować przy kamerach za pomoc, jaką Polska świadczy potrzebującym. Bo to, że my jesteśmy solidarni, my potrafimy pomagać, to wiedzą wszyscy. Bo nasza historia, piękna, ale czasami tragiczna, pokazuje. Zawsze Polska była solidarna, zawsze Polacy pomagali, z narażeniem własnego życia ratowali innych, z narażeniem własnego życia i życia swoich rodzin. Nas nie trzeba uczyć pomocy. My wiemy, że pomagać trzeba, my chcemy pomagać i pomagamy. I ten przedstawiciel 28 organizacji międzynarodowych powiedział, wasza pomoc jest najlepsza. Najlepsza i za nią dziękujemy w imieniu tych wszystkich potrzebujących. To jest kolejna rzecz, od której inni poniekąd, można powiedzieć, uczą się od nas, czy wzięli przykład, bo głos Polski został usłyszany i przymusowa relokacja przestała być kluczem rozwiązania problemów migracyjnych, ale ten problem należy rozwiązać. I teraz ta piątka, o której mówił premier Mateusz Morawiecki, to przecież nic więcej, tylko to, żeby wszystkie państwa w Unii Europejskiej były traktowane w jednakowy sposób. Nie możemy się zgodzić na podział Europy na kategorię pierwszą i drugą, na kraje lepsze i gorsze, na obywateli pierwszej i drugiej kategorii. My w niczym nie jesteśmy gorsi.
Mówił dzisiaj pan prezydent Kwaśniewski w Łodzi, podczas spotkania w Łodzi dzisiaj, że w Unii najsensowniejsza jest polityka rozsądnego kompromisu, a modne słowo, którego używa premier Morawiecki, słowo asertywność, polityka asertywna, to znaczy to jest też droga do konfliktów.
Ale to jest nieprawda. Ta asertywność, którą do tej pory możemy oglądać i niestety doświadczać Polski, wygląda w ten sposób, że chociażby propozycje budżetu unijnego na kolejne lata, na lata 2021-2027 skutkują tym, że Polska i kraje Europy Środkowej są gorzej w nim potraktowane. Kto przedstawiał ten budżet? Komisja Europejska i przedstawiciel, niestety, Polski, pani komisarz Bieńkowska, koleżanka pana Grzegorza Schetyny. Ten niekorzystny budżet jest dla polskiego rolnika, dla polskiego przedsiębiorcy, w zasadzie dla każdego z nas. Bo proszę nie dać sobie wmówić, że decyzje, które zapadają w Parlamencie Europejskim, nie mają wpływu na nasze codzienne życie. Mają. I my, ta nasza asertywność, o której mówi premier Morawiecki, polega na tym, że my się nie zgadzamy na ten niekorzystny dla Polski budżet. My się nie zgadzamy na rozwiązania typu Nord Stream 2, korzystne dla Niemiec, a niekorzystne dla Polski i naszych sąsiadów, dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki skuteczności polskiego rządu mamy podpisaną umowę na gazociąg Baltic Pipe, w 1/3 budowany ze środków unijnych, który zapewnia Polsce, ale nie tylko Polsce, również właśnie naszym sąsiadom, bezpieczeństwo energetyczne ze źródeł norweskich. Mamy z gazoportem w Świnoujściu bramę, która buduje Polskę niezależną energetycznie od Rosji. A wcześniej brak tej asertywności, czy asertywność w wykonaniu takiej, jaką prezentowali politycy Platformy Obywatelskiej, skutkowała tym, że była jedyne słuszne rozwiązanie Nord Stream 2. No na to nie ma naszej zgody. Nie ma naszej zgody, żeby ten brak asertywności wykluczał w równych dopłatach polskiego rolnika. W momencie, kiedy lider naszej partii Jarosław Kaczyński mówił o pieniądzach dla małych rodzinnych gospodarstw, a tych, szanowni państwo, jest najwięcej w Polsce, bo 90% wszystkich gospodarstw rolnych to właśnie te małe i rodzinne. I wtedy, kiedy prezes Kaczyński mówi o tym, żeby rolnicy w tych małych, średnich gospodarstwach mieli dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej na zwierzęta hodowane na trzodę chlewną i bydło, które są hodowane w małym rodzinnym gospodarstwie, karmione paszą wyprodukowaną w tym gospodarstwie, to politycy politycy opozycji krzyczą, co on mówi, to nieprawda. To prawda, bo Finlandia, Rumunia i Włochy sięgnęły po dodatkowe środki finansowe. 1,5 miliarda euro. Dlaczego inni mogą, a Polska po nie nie sięga? My właśnie chcemy te nierówności wyrównywać i tak, taka asertywność, kiedy Polska miałaby być z jakiegoś obszaru wykluczona, zawsze będziemy zgłaszali ten głos odrębny, czego nie uczyniła pani komisarz Bieńkowska i votum separatum, opinii odrębnej, zdania odrębnego przy propozycjach budżetu unijnego na kolejne lata nie zgłosiła. A my już teraz nie przyjęliśmy tych propozycji i udało się, mimo że oczywiście negocjacje cały czas trwają i tak naprawdę dopiero te wiążące rozpoczną się po wyborach do Parlamentu Europejskiego, już mamy sukcesy. Bo co udało nam się wstępnie wynegocjować? Pieniądze w budżecie unijnym na inwestycje związane z inwestycje gazowe, czyli chociażby właśnie ten wspomniany przeze mnie niezmiernie ważny gazociąg Baltic Pipe, złoża norweskie, a nie Nord Stream 2, bezpieczeństwo portów lotniczych, droga Via Carpatia, czy pieniądze na budowę centralnego portu komunikacyjnego. To już mamy. A gdybyśmy nie byli asertywni, gdybyśmy się zgadzali na wykluczanie Polski, no to szanowni państwo, bogaciliby się Niemcy, a nie Polacy. Na to nie będzie naszej zgody.
W tym kontekście, panie pośle, czy pana zdziwiła wiadomość dzisiejsza, że za ekologami, którzy protestują przeciwko przekopowi Mierzei Wiślanej, stoi fundacja Sorosza i też rząd niemiecki, który wspiera jedną z fundacji wspierających. Czy to pana zdziwiło? To w kontekście tej asertywności w walce o swoje interesy?
Proszę ojca, to jest tak, że polityka jest brutalna, ale polityka zagraniczna, polityka międzynarodowa jest najbrutalniejszą formułą ze wszystkich tych polityk. Tutaj nie ma żadnych sentymentów. Państwa walczą o swoje interesy. No i Niemcy przykładowo rywalizują z nami o to, który z portów będzie głównym portem bałtyckim, który, czy porty niemieckie, czy przykładowo porty polskie przejmą obsługę żeglugi, a więc zyski z tym związane, pieniądze z tym związane. Kiedy nasz rząd chce przekopać Mierzeję, żeby uruchomić kolejny już port w Elblągu, ożywić go, czyli stworzyć kolejną konkurencję dla niemieckich portów, no to używa się wszelkich metod i ta informacja mnie zupełnie nie dziwi. Tak samo było, pamiętamy, z Doliną Rozpudy 10 lat temu, gdzie były też straszne protesty, kiedy miała powstać trasa, która by umożliwiła połączenie Polski z krajami nadbałtyckimi. To uderzało z kolei w interesy rosyjskie i też później okazało się, że wśród tych wielu ekologów były związki. Nawiasem mówiąc, teraz Dolina Rozpudy wyschła, wszystko się tam, ekosystem cały zawalił. Nikt o tym nie mówi, bo nie o to wtedy chodziło.
Jest interesujące.
Także już to nie jest interesujące. Ja muszę powiedzieć, że tutaj nawiązując do wypowiedzi pani minister, z którą oczywiście się zgadzam, to budżet przedstawiony przez Komisję Europejską, a więc przez panią Elżbietę Bieńkowską i jej kolegów z Komisji Europejskiej, ten niekorzystny budżet może być spowodowany dwoma rzeczami, a nawet trzema. Więc albo skrajną niekompetencją pani Bieńkowskiej, co jest bardzo prawdopodobne, albo brakiem asertywności. No jeśli Polska nie dostanie tych funduszy, to na przykład dostaną inne kraje, na przykład Niemcy. Związki tej formacji takie polityczne są oczywiste. Albo jedno i drugie, bo jakby trudno tak naprawdę odpowiedzieć racjonalnie, dlaczego pani Bieńkowska milczała, nie walczyła o polskie interesy. Ale pamiętajmy, że w Unii Europejskiej mamy jeszcze króla Europy. Kiedy pan Donald Tusk był wybierany na funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, media mu sprzyjające pisały nawet, już moim zdaniem na granicy bluźnierstwa, ale też śmieszności, że jest to decyzja, jest to moment porównywalny do wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. To nasz Donald to jest ten sam format i tak, no, prawdę mówiąc, no, mija ta kadencja, wtedy nas to śmieszyło, wtedy to było też na granicy bluźnierstwa, teraz, ale warto sobie zadać pytanie na chłodno. Też w kontekście tego niekorzystnego budżetu, braku działalności pani Bieńkowskiej, Jakie sukcesy dla Polski wywalczył Donald Tusk, pełniąc tą ważną funkcję? Czy możemy wymienić choćby jedną rzecz, którą udało się dla Polski, korzystnej dla Polski załatwić, w związku z tym, że pan Donald Tusk pełnił przez ostatnie lata funkcję szefa Rady Europejskiej? Kiedy występuję z politykami Platformy Obywatelskiej, zadaję im to pytanie, następuje nerwowość, zmiany tematu. Jeszcze żaden mój rozmówca, żaden mój adwersarz nie odpowiedział, nie był w stanie podać przykładu.
Ale ci może ludzie, on jest tam zatoskany bardziej o Unię, żeby wzmocnić Unię Europejską.
Ja pamiętam, jak byliśmy...
Jest mocniejsza Unia Europejska.
Ja byłem z premierem Kaczyńskim w Brukseli na spotkaniu z ówczesną komisarz też z ramienia Polski. To była wtedy pani Danuta Hübner, aktualnie poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PO. I praktyka w Unii Europejskiej jest taka, że każdy komisarz oczywiście mówi, że jest unijnym, ale o swój kraj to dba w sposób szczególny. Tak mówi z patriotycznego jakby poczucia obowiązku, że muszę ten mój czas, który dostałem w Komisji Europejskiej, wykorzystać też, żeby mój kraj na tym zyskał. Bo on mnie delegował, bo mi zaufali ludzie. Pani Hübner powiedziała, tylko nie myślcie panowie, że Polska będzie miała łatwiej w tym temacie, bo ja jestem komisarzem. Ja jestem komisarzem unijnym. I to jest mentalność tych ludzi, tak? Oni grają tylko na siebie, na swoje indywidualne kariery, na swój indywidualny rozwój. Konkurujące z nami kraje, jak choćby Niemcy, są bardzo z tego zadowoleni, bo oni mają tak naprawdę, to jest troszkę z punktu widzenia niemieckiego interesów Angeli Merkel, mieć ciastko i zjeść ciastko. Więc ma się człowieka realizującego interesy niemieckie, ale jednocześnie nie są Niemcem, więc nic nie
ale
można...
Ale są inne kraje, które nie chcą być w takiej Unii Europejskiej i chcą ją opuścić, a więc...
To jest przejaw kryzysu Unii. My mamy tutaj, pani minister mówiła o punktach z tej piątki pana premiera Morawieckiego, które on zaproponował na łamach Politico, znanej międzynarodowej gazety, bardzo prestiżowej. To też jest przejaw naszej pozycji, że jest pan premier tam tak często cytowany. I pan premier powiedział o demokratyzacji Unii. Otóż moim zdaniem Unia jest teraz w takiej sytuacji, że demokracja wśród elit rządzących Unią jest deficytowa. Zwróćcie państwo uwagę, tak naprawdę przedstawiciele Komisji Europejskiej mają bardzo mały mandat demokratyczny, tak? Bo na nas ktoś głosował, na panią poseł, nie mówię minister, ale też poseł, głosowano w Łodzi. Na mnie głosowano w Wielkopolsce, w Kaliszu, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim. Głosowano, zdobyliśmy wyniki, mamy mandat od obywateli, żeby działać w polityce. Natomiast na tych ludzi nikt nie głosował i powiedzmy, że oni zostali wybrani w wyniku pewnych dyskusji, pertraktacji międzynarodowych, ale oni jednak powinni się liczyć z tym, czego pragną obywatele Unii. Kiedy walczyliśmy z tym szalonym pomysłem relokacji, przymusowej relokacji islamskich imigrantów, kiedy przedstawiciel polskiego rządu, pani premier się sprzeciwiała temu, żeby pod przymusem relokować, tłumaczyła, że polscy obywatele tego nie chcą. I zresztą wielu innych obywateli Unii tego nie chce. Nie zgadza się po pierwsze z przymusową relokacją ludzi, ale po drugie też z kolejnym napływem przedstawicieli islamskich imigrantów, że to się nie sprawdziło, że jest duże niezadowolenie. Na to przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział, widzę, że tutaj pani premier zbyt tkliwie wsłuchuje się w głos swoich obywateli. No drodzy państwo, i przedstawiono to jako zarzut. Po czym oczywiście to nie przeszkadzało, żeby pół godziny później pouczać, że mamy problemy z demokracją. Ale co to znaczy, że elity brukselskie krytykują polityków, którzy realizują to, czego chcą ich obywatele, służą swoim obywatelom.
Są populistami, zresztą to oczywista sprawa.
Ale oczywiście, tylko demokracja polega na tym, że obiecuje się coś, a potem się to realizuje. Myśmy do wyborów szli z hasłem...
Czysty populizm to jest to, co pan teraz mówi, panie pośle.
Można
było
demokracją...
populizmem, ale w wydaniu opozycji, która rządziła, dużo obiecywała,
tak
głosiła, a niestety ale nie zrobiła. I
demokracja
to były puste obietnice.
To jest vox populi, głos ludu. I ja pamiętam, ja jestem teraz wiceszefem Komisji do Spraw Unii Europejskiej Polskiego Sejmu. Prowadziłem takie posiedzenie komisji wyjazdowe w Brukseli, na którym gościem był pan Timmermans, który oczywiście nas pouczał, że demokracja, że my musimy być demokratyczni. Ja mu zadałem takie pytanie. Mówię, Panie przewodniczący, panie komisarzu, ale ja pamiętam, pana partia socjalistyczna w Holandii współrządziła kiedyś Holandią. Teraz w wyniku państwa rządów państwa partia ma 3% poparcia. Nie przekracza nawet progu wyborczego. Jaka jest pana reakcja na to, że nikt nie chce już prawie na pana głosować, że ludzie nie utożsamiają się z pana wizją urządzania Europy, realizowania...
Jaki mandat ma społeczny?
Tak, jaki pan ma mandat? Mówię, i co pan robi w związku z tym? Pan, reakcją pana na to, że ludzie się od pana odwrócili, nikt nie chce już na pana głosować, nie podziela pana wizji, jest to, że pan zgłasza się na funkcję szefa Komisji Europejskiej. Czyli już nie tylko wice, ale reakcja, czyli absolutne odrealnienie od ludzi. I są reakcje na tą politykę nie wsłuchiwania się w ludzi. Na Brexit, wyjście, ten precedens, bo dotychczas kraje przystępowały do wspólnot europejskich. Brexit jest niepokojącym skutkiem tej polityki. Ludzie mają dosyć zwycięstwa różnych antyunijnych ugrupowań, bo my jesteśmy eurorealistyczni, na Węgrzech są eurorealiści, chcemy Unii, ale chcemy ją zmienić. Ale są ugrupowania, które mówią o wyjściu swoich krajów z Unii Europejskiej. Te ugrupowania zdobywają bardzo wielu wyborców. To jest też skutek tej polityki odrealnienia od głosu ludzi.
Pani minister.
Dlaczego Polska jest silna i dlaczego opozycja obawia się naszej skuteczności w Parlamencie Europejskim? Dlatego, że my przez 3,5 roku pokazaliśmy skuteczność i wiarygodność w kraju. Szliśmy do wyborów z programem, który napisali Polacy. My po prostu słuchaliśmy Polaków. Polacy chcieli obniżenia wieku emerytalnego, obniżony wiek emerytalny jest. Daliśmy Polakom wybór. Rodzic będzie decydował, czy 6- czy 7-latek idzie do szkoły. Daliśmy wsparcie polskiej rodzinie przez programy społeczne, o których mówiłam, 500+, 300+, emerytura plus, podnosimy wynagrodzenia, podnieśliśmy rentę, emeryturę. Pewnie, że każdy by chciał więcej i my do tego dążymy. Ale proszę zauważyć, że przez pierwszy rok 2016 pracowaliśmy na budżecie, który zostawili nam poprzednicy. Ci, którzy wtedy, kiedy są protesty danej grupy związane z wzrostem wynagrodzeń, mówią: dajcie im więcej, my wam damy. To dlaczego nie zabezpieczyli pieniędzy chociażby w 2016 roku w budżecie na podwyżki? Bo nie myślano o Polakach. To był właśnie, i można zadać pytanie, czy to był tylko populizm? Te hasła, co innego mówimy, co innego robimy. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z kanclerz Merkel na temat podziału funkcji w przyszłym Parlamencie Europejskim. I zdanie niezmiernie ważne, które wypowiedział. Ten podział ma być proporcjonalny do geografii Unii Europejskiej, tak żeby wszystkie kraje członkowskie zostały w nim uwzględnione. I to jest ta różnica między nami i tym stanem dotychczasowym. My chcemy silnej Polski, silnych krajów Europy Środkowej i znowu się powtarza, nie chcemy tego wykluczenia, tej nierówności, dlatego że mamy wyzwania stojące przed nami, z którymi sobie nie poradzono do tej pory. W obszarach, o których mówiłam, polityki rolnej, czy polityka spójności, czy inne ważne obszary. Ja jestem lekarzem z wykształcenia. Dla mnie niezmiernie ważne jest, nasi europarlamentarzyści teraz, mimo że nie mieli takiej siły przebicia, nie mieli większości, brali udział na przykład w współtworzeniu dyrektywy, która mówi o tak zwanej wymianie dobrych praktyk. Co to znaczy, przekładając dla pacjenta, bo o pacjentach tu będzie mowa, żeby polski pacjent, na przykład z boreliozą, chorobą, o której teraz bardzo często słyszymy, miał taki sam dostęp do diagnostyki, a potem leczenia. Słyszeliśmy z ust pani byłej minister zdrowia, premier Kopacz o programie onkologicznym. No szanowni państwo, jak mówimy o programie, to przedstawmy ten program, a nie mówmy, że on będzie, jak pan Weber czy ktoś inny go napisze, przedstawi, my go pokażemy. My idziemy z konkretami, my wiemy, czego chcemy. My już wiele w obszarze polskiej polityki zmieniliśmy. Naprawiamy kraj. To nie podoba się opozycji, bo raz, że jesteśmy silni, stajemy naprzeciw właśnie tym silnym i ich pokonujemy. Tu już przywoływałam mafie VAT-owskie. Tak naprawiamy obszary te niezmiernie wrażliwe, które do tej pory, gdyby nasi poprzednicy tak inwestowali chociażby w obszar zdrowia, jak my to robimy, to przecież bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. I jeżeli chodzi o wynagrodzenia pań pielęgniarek, całego personelu medycznego i niemedycznego pracującego w szpitalach i przychodniach, i mielibyśmy też inny standard. Przecież Prawo i Sprawiedliwość przez 3,5 roku zainwestowało ogromne pieniądze w sprzęt. Wyposażyliśmy szpitale, daliśmy szpitalom pieniądze. Tylko w tym roku, w 2019, przeznaczamy na ochronę zdrowia 100 miliardów złotych. Gdyby nasi poprzednicy tak naprawiali państwo polskie, jak my to robimy, bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. I mimo, że mieliśmy problem, bo były te abstrakcyjne pieniądze, które były gdzieś, te 250 miliardów złotych, te 160 stadionów narodowych, pokazaliśmy, że można. Bo po 2018 roku pieniądze, deficyt finansów państwa polskiego był rekordowo niski. Takiego nie było od lat. 0,4%, około 10 miliardów złotych. A jak nam wieszczyli ekonomiści Platformy Obywatelskiej, że on będzie dziesięciokrotnie wyższy, 100 miliardów, a on był 10 miliardów, prawie udało nam się zbilansować i jeszcze przeznaczyliśmy tak ogromne pieniądze na polską rodzinę, na polskiego obywatela. Od dzisiaj urodzonego człowieka po emeryta, który wcześniej od okienek aptecznych odchodził z niezrealizowaną receptą. Dzisiaj ma program Darmowe Leki dla Seniorów. I jeżeli w ciągu roku państwo na te leki przeznacza ponad 600 milionów, to znaczy, że nasi emeryci o te 600 milionów mniej wydają. Mają leki, są bezpieczniejsi i dlatego opozycja podnosi taki krzyk, bo jeżeli my jesteśmy skuteczni tu, w polityce krajowej, to oni wiedzą, że my będziemy skuteczni w polityce europejskiej, w Parlamencie Europejskim. My nie będziemy bierni, my tam nie będziemy statystami. Nie będziemy zgadzali się na niekorzystne rozwiązania dla polskiego rolnika, przedsiębiorcy, dla polskiej rodziny. Nie będziemy pozwalali polskiego pacjenta traktować inaczej niż pacjenta niemieckiego czy francuskiego. I dlatego jest ten krzyk i jest jeden wspólny program czy hasło odsunąć PiS od władzy. Ja jak słyszę takie hasło, to pytam, to znaczy co zrobić? Podwyższyć wiek emerytalny, podwyższyć VAT, znowu odebrać ludziom pieniądze z OFE.
Jest przecież możliwe, żeby te zmiany uległy, te sprawy uległy zmianie w przyszłości w Polsce?
Ależ, szanowni państwo, telewidzowie, nie ustawy są gwarantem tego, że macie emeryturę plus 500 plus darmowe leki, obniżony wiek emerytalny. Gwarantem tego jest Prawo i Sprawiedliwość, które z woli wyborców rządzi i oby rządziło jak najdłużej. Bo jest najlepszym gospodarzem Polski. Ustawę zawsze można zmienić. Proszę o tym pamiętać. Zawsze można zmienić. Nie można zmienić polityki rządu, który pokazuje, po co jest i co robi. My budujemy silną polską rodzinę. My inwestujemy w naszych rodaków. I to się nie zmieni. Ustawę zawsze można zmienić.
Bo już nieraz myślimy o tych sprawach, o których tutaj też rozmawiamy teraz, jako coś dane raz na zawsze, jako coś oczywiste wręcz. Tak?
Nie. Proszę zauważyć, my mieliśmy wiele rzeczy obiecanych wcześniej i obiecywanych. Każdy, kto brał udział w wyborach w ostatnich latach, może sobie zrobić taki rachunek i porównać. Co było mówione przed wyborami, a potem kto powiedział, no a teraz to benzyna może być po 7 zł. Panie ministrze? Tak było. I pamiętajmy o tym, wiarygodna i skuteczna partia to jest gwarantem tych programów społecznych, tej budowy silnej Polski i silnej Polski w Unii i silnej Unii Europejskiej, nie ustawy, bo te zawsze można zmienić. I tylko Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem tego, że państwo będziecie mieli pieniądze kierowane do portfeli polskich rodzin, a nie tak jak kiedyś do kieszeni mafii VAT-owskich. Ustawę jeszcze raz i ostatni. Zawsze można zmienić. Tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, kierunku, wartości, tych zapisanych 12 punktów, z którymi idziemy do Parlamentu Europejskiego, to jest wyryte i zapisane na papierze, ale Polska jest w sercu. Każdego z nas. Jesteśmy przekonani o tym, że tak trzeba robić. Jestem parlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości. Pracuję z drużyną, która sprawdziła się, w której mamy kolegów, przyjaciół, poznaliśmy się wzajemnie, ale łączy nas jedno. My mamy Polskę w sercu. Ja byłam w Komisji Śledczej do spraw Amber Gold razem z panią przewodniczącą Małgorzatą Wasserman. Szanowni Państwo, jestem przekonana, że z tej drogi zejść nie można. My musimy naprawić państwo polskie.
Drodzy Państwo, czas na telefony naszych słuchaczy, telewidzów. Zapraszamy do rozmów wraz z nami na antenie z naszymi gośćmi, którymi są dzisiaj pani poseł, pani minister Joanna Kopcińska i pan poseł Jan Dziedziczak. Mówimy na temat pozycji, roli Polski w Unii Europejskiej i przypomnę nasze numery telefonów do studia tutaj na antenę. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi o końcówce 0014 i telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Pani minister, chciałbym, żebyśmy sobie te punkty jeszcze dotknęli, choćby króciutko. Nie wiem, czy teraz zdążymy, ale w części radiowej na pewno zdążymy. Już mamy telefon, a więc odbierzmy telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie ojca oraz sympatycznej gości. Mówi Katarzyna ze Szczecina i chciałam zadać dwa pytania. Pierwsze to takie, kiedy rząd, nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo w sumie ja i wyborcy żądamy tego, my żądamy. I kiedy rząd uchwali właśnie ustawę, która będzie odnosiła się do wszelkich roszczeń majątkowych wobec Polaków ze strony obcokrajowców, żeby po prostu zablokować te wszelkie roszczenia osób z innych krajów w stosunku do Polski. To jest pierwsza sprawa, a druga, no bo wiadomo, też chciałam tylko zaznaczyć, że po wejściu do Unii Europejskiej no było tak, że cały nasz majątek został zniszczony, nasz majątek narodowy. No i ostatnio byłam na debacie na temat właśnie 15 lat bycia Polski w Unii Europejskiej i powiedziano nam, że ani złotówki nie otrzymamy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na budowę majątku narodowego przez naszych rodziców i przez nas. No a mała grupa ludzi się u nas uwłaszczyła na tym majątku po wejściu do Unii Europejskiej, ponieważ w majestacie prawa uchwalonego przez Sejm też tej ustawy o prywatyzacji, prawo handlowe, prawo upadłościowe.
Pani Katarzyno, ale proszę o pytanie, sformułowanie pytania.
No właśnie chciałam zapytać, czy również właśnie nasz rząd, Prawo i Sprawiedliwość, zajmie się uchwaleniem takiej ustawy, żeby Polacy otrzymali nakłady w jakiejś kwocie nakłady poniesione na budowę tego majątku narodowego, bo obiecywał to na przykład pan Wałęsa po 100 tysięcy złotych, oczywiście nie dotrzymał słowa, a Sąd Najwyższy stwierdził, że tylko moralnie odpowiada polityk za obietnice wyborcze, a nie materialnie.
Ale to już rozumiem pytanie.
Właśnie, bardzo proszę. No ja i w ogóle no wszyscy wyborcy poprosili mnie o to, żeby zadać te pytania i zadawać.
Dziękujemy bardzo pani Katarzyno. Dziękujemy
ja
bardzo.
Jednym zdaniem jak mogę. Tak. Ustawa 447, ustawa obcego państwa. To, szanowni państwo, prawo obcego państwa do niczego nie zobowiązuje Polski. Polska nie ma ani prawnego, ani moralnego obowiązku, żeby cokolwiek komukolwiek oddawać. Potwierdził te słowa lider naszej partii Jarosław Kaczyński i premier rządu polskiego. Premier mówił to w imieniu rządu polskiego. Jedna z ustaw, która była wniesiona do parlamentu ze względu na pewne braki, ale również to, żeby temat zwrotu majątku nie stał się tematem politycznym, wyborczym, bo jesteśmy w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z decyzją marszałka Sejmu nie był procedowany, ale to nie znaczy, szanowni państwo, że cokolwiek się zmieniło. Wręcz przeciwnie. Nigdy nic nikomu oddawać nie będziemy. I tu również można mówić o ustawach, o procedowaniu ustaw. Ale znowu ustawy można zmienić. Jedynym gwarantem tego, że nigdy Polska, która była ofiarą II wojny światowej, my mieliśmy zniszczenia miast, miasteczek i wsi. Straciliśmy naszych obywateli. My, obywatele państwa polskiego, z narażeniem własnego życia i życia swoich rodzin, ratowali innych, w tym swoich sąsiadów pochodzenia żydowskiego. To my jesteśmy ofiarami. I wyraźnie powiedział to premier Mateusz Morawiecki, który raz na czas za te słowa jest kąsany. Nie będziemy nic nikomu zwracać. Oczywiście można myśleć o rozwiązaniach prawnych, ale jeszcze raz, szanowni państwo, każdą ustawę można zmienić. Nie można zmienić podejścia do tej sprawy Prawa i Sprawiedliwości, polityków tej partii, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego też to Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem, że tak długo, jak długo będzie przy władzy, nic nikomu oddawać nie będziemy.
I jeszcze było pytanie o ustawie, żeby Polacy otrzymali zwrot nakładów poniesionych w trakcie transformacji gospodarczej. Powiem szczerze, że nie bardzo rozumiem, na czym by to miało polegać, ale może tutaj państwo...
Tak, ja może tutaj jednym zdaniem dodam, oczywiście mamy tu bardzo ważną wypowiedź rzecznika prasowego polskiego rządu, podkreślmy to, i absolutnie Polska jest ofiarą II wojny światowej, jedną z największych, albo nawet największą ofiarą, jeśli chodzi o państwo, które zostało zaatakowane, było okupowane, i jeśli już, to my powinniśmy dostać reparacje od Niemiec. Natomiast te środowiska w Stanach Zjednoczonych, przypomnę, to są organizacje pozarządowe, które przedstawiają się jako reprezentanci tych, którzy zginęli w Holokauście, to już moim zdaniem jest bardzo dyskusyjne.
To też obywatele polscy.
Oczywiście na całym świecie, pani minister bardzo słusznie powiedziała o tym wymiarze moralnym, ale też wymiar prawny. Na całym świecie prawo spadkowe mówi wyraźnie, że jeśli majątek zostanie bez spadkobierców, przechodzi on na skarb państwa. I tak oczywiście też jest w Polsce. Dodam jeszcze, że jest umowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi z 1960 roku, w której to umowie strona polska za niemałe wtedy pieniądze uzyskała od Stanów Zjednoczonych deklarację, że to Stany Zjednoczone biorą na siebie ewentualne roszczenia. Więc tutaj ani kroku w tył, ale rzeczywiście trzeba podkreślić jeszcze raz, gwarancją tego, że nie cofniemy się nawet o centymetr, nie oddamy grosza czy centa w tym wypadku, jest zwycięstwo sił patriotycznych jesienią. Jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości i w tych wyborach, które będą już za kilka dni, bo to otwiera tak naprawdę drzwi do sukcesu jesiennego. Bo jak przyjdą grupowania, które nie są patriotyczne, to tu nie gwarantujemy, co będzie, co im przyjdzie do głowy, jakie mają zobowiązania wobec jakichś partnerów za granicą. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy nie rozbijali naszych głosów, żebyśmy wszyscy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, a nie na jakieś małe ugrupowania, które zdobędą 4%, nie przekroczą progu, a odbiorą nam zwycięstwo. Przegramy na przykład jednym punktem z Koalicją Europejską. Jeśli chodzi o drugie pytanie od pani Katarzyny, uwłaszczenie, drodzy państwo, no to jest kwintesencja tym, czym jest środowisko liberałów, kiedyś KLD, dzisiaj Platformy Obywatelskiej. Wtedy najważniejsi politycy, to było jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w latach 90., oddawali cały nasz majątek narodowy za bezcen. To był taki okres, Gazeta Wyborcza nawet pisała, 1 milion trzeba ukraść. I wtedy minister przekształceń własnościowych Janusz Lewandowski i tak dalej. To był już szeroko rozumiany taki czas, kiedy na przykład przedsiębiorstwa przynoszące zysk, mające renomę przynoszące zysk, były oddawane za wartość na przykład rocznego zysku. Czyli to tak, jakbyśmy mieli kurę, która codziennie znosi nam jajko, i ktoś przychodzi i mówi: chciałbym kupić od pana tą kurę, dam panu za nią jedno jajko. I wtedy oddawano nasz majątek.
Panie pośle, właśnie. No tak było. I ci sami
ludzie dzisiaj pretendują do tego, żeby
brać odpowiedzialność za Polskę. Zrekompensować.
Oczywiście myśmy się wzięli za te sprawy i przyglądamy się tym wielkim majątkom. Natomiast jeśli chodzi o tą redystrybucję dóbr, to również środowisko, które dzisiaj z nami konkuruje, rozpoczęło proces powszechnej prywatyzacji, który się zakończył całkowitą kompromitacją i tak naprawdę, no, w mojej ocenie nawet bym użył słowa złodziejstwem. Więc no, my mamy zupełnie inną redystrybucję, o której mówiła pani minister. Zlikwidowaliśmy, czy ograniczyliśmy w sposób skrajny mafię VAT-owską, czyli również grupę nieuczciwych ludzi, którzy kosztem nas, społeczeństwa, bogacili się. I za te pieniądze jest realizowany program 500+.
Mamy kolejny telefon, przepraszam, przerwę. Halo, bardzo proszę.
Dzień dobry, Katarzyna z tej strony. Proszę księdza, ja mam takie pytanie. Mianowicie, osoby niepełnosprawne z trzecią z grupą stałą, z tą najcięższą grupą stałą, mają wejście do rehabilitacji bez kolejek. Co mają zrobić osoby chore, starsze, które takie grupy nie posiadają?
Chodzi o rehabilitację, pani Katarzyno?
Tak, ja mówię właśnie o rehabilitacji. Ja mówię z całym szacunkiem, z całym ukłonem dla rodzin, dla osób niepełnosprawnych, bo naprawdę potrzebują tej rehabilitacji. Nie mam kwestii dyskusyjnej, ale co naprawdę potrzebują osoby starsze, które nie posiadają tej grupy? Czy będzie jakiś gest ze Prawa Sprawiedliwości dla tych osób?
Rozumiemy, pani Katarzyno, pytanie bardzo jasne, bardzo szczegółowe.
Odpowiem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem pani minister Elżbiety Rafalskiej i Ministerstwo Zdrowia cały czas pracują nad rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych, bo to, jak państwo jest w stanie pomóc tym najbardziej potrzebujących, jest miarą jego skuteczności. Oczywiście my wprowadziliśmy już pewne rozwiązania ułatwiające, w tym rehabilitację. Cały czas pracujemy, żeby poszerzać zakres, dostępność, to się cały czas dzieje. Pragnę zauważyć, wczoraj premier na konferencji potwierdził to, co dwa dni wcześniej zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński. Kolejne 500 zł dla osób niepełnosprawnych, tych najciężej pokrzywdzonych, którzy poza rentą socjalną nie mają innych źródeł, możliwości uzyskania innych źródeł finansowania, utrzymania. Zatem dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dorosłych osób leżących, rząd przeznacza 500 zł. To jest grupa około 500 000 osób niepełnosprawnych. Przy tym świadczeniu nie będzie miał znaczenia wiek, kiedy nabyta została niepełnosprawność, czy przed 18, 25 rokiem życia, czy po. Osoby dorosłe, niesprawne, leżące, wymagające wsparcia finansowego, mają tylko rentę socjalną, nie mają emerytury, nie mają renty inwalidzkiej, te osoby, te 500 000 czy nawet 520 000 Polaków dostanie wsparcie od rządu. Przed wakacjami chcemy przedstawić projekt ustawy i zaraz przed wyborami parlamentarnymi przyjąć ten projekt. Może nawet wcześniej uda się go przyjąć, żeby jak najszybciej wprowadzić. Będzie finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia i z podatku handlowego, bo o tym też nie powiedzieliśmy wcześniej. Czyli te wielkie markety, które w Polsce zarabiają, konkurują z naszymi małymi sklepikarzami. Tu zarabiają, a płacą podatki za granicą. Wcześniej Komisja Europejska powiedziała, że Polska postępuje niewłaściwie, bo to jest niedozwolona pomoc państwa dla tych małych, naszych sklepikarzy. Teraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok. On jest jeszcze nieprawomocny. Czekamy, aż się uprawomocni, że jednak Komisja dwukrotnie się pomyliła i Polska ma prawo pobierać podatek handlowy od tych tych dużych, wielkich sklepów,
kiedy
marketów.
Już w życie
do końca roku jest zawieszony. Czekamy na uprawomocnienie się tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i między innymi z tego podatku, bo szacowany wzrost jest od 1,5 miliarda do 1,7 miliarda, około 1,7 miliarda z funduszu solidarnościowego, czyli ten całkowity koszt przeznaczenia 500 zł dla 500 000 Polaków, którzy są dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, potrzebującymi wsparcia państwa, bo mają tylko rentę socjalną, wart jest około 3 miliardów złotych i z tych dwóch źródeł będzie finansowany. Jak szybko, czy uda się jeszcze w tym roku jesienią? Tak jak zapowiedział wczoraj szef rządu polskiego, będziemy nad tym pracowali, bo już mamy wpływy z części tego Funduszu Solidarnościowego w postaci 600-700 milionów szacujemy z Funduszu Pracy. Zatem być może już na jesieni uda nam się ten program uruchomić. To jest bardzo ważne. Teraz na spotkaniach z mieszkańcami słyszeliśmy właśnie, co państwo zrobicie, żeby pomóc tym dorosłym osobom niepełnosprawnym, które są
z racji wieku choćby
skazane na to ze względu na swoją niepełnosprawność, że nie mogą, nie są samodzielne, nie mogą pracować, nie mają innych źródeł utrzymania. Rząd, Prawo i Sprawiedliwość zauważył, od dłuższego czasu pracowaliśmy nad rozwiązaniami i już je proponujemy. W innych obszarach również cały czas rozszerzamy, stąd przecież ustawa, którą wprowadziliśmy w zeszłym roku, też z odrębną ścieżką dostępu do rehabilitacji. W każdym przypadku staramy się poprawiać los osób niepełnosprawnych, zatem nie jest to nasze ostatnie zdanie. Chociażby program Dostępność Plus, który likwiduje wszystkie bariery architektoniczne, wyceniony na 23 miliardy złotych. Również ma wesprzeć osoby starsze, ale i niepełnosprawne. To wszystko się dzieje. Pani minister Rafalska cały czas pracuje. Ja, jak państwo tu widzicie, mam cały program.
Gdzie osoba, która nas teraz może słuchać, gdzie może się dowiedzieć, co jej przysługuje w jej sytuacji życiowej? Gdzie można zadzwonić, podejść, dopytać się? Bo nie każdy wie, zna te wszystkie przepisy, które już są w życiu.
Oczywiście takie informacje są dostępne i na stronach Ministerstwa Rodziny, ale proszę zwrócić uwagę, że o tym, jak pokierować osobę niepełnosprawną w związku z rehabilitacją, powinni to robić lekarze, ci, którzy się opiekują daną osobą. Jeżeli będzie jakikolwiek problem i będzie pani również życzyła sobie informacji od nas, to po programie ja oczywiście zostawię też numer telefonu i bardzo proszę, w indywidualnych przypadkach też jesteśmy zawsze do dyspozycji, jesteśmy posłami i przecież spotykamy się na co dzień w naszych biurach z osobami, także ja również zostawię kontakt do siebie. Przez biuro posła, albo ja też jestem tutaj do dyspozycji i chętnie pomogę. Bo czasami właśnie brak wiedzy, gdzie się musimy też wiedzieć, które miasto, województwo pokierujemy i powiemy, jak pozyskać wiedzę, ale tu chcę zapewnić, że te kompleksowe, systemowe rozwiązania cały czas Prawo i Sprawiedliwość prowadzi i nie mówimy ostatniego zdania.
Mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże gościom.
Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże.
Pana imię?
Mieczysław z Legorzewa z takim pytaniem. Jak państwo przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zamierzają realizować na forum Unii Europejskiej, na forum międzynarodowym obronę dobrego imienia Polski i jej obywateli? Mam tutaj na myśli ostatnie wydarzenia w Tel Awiwie, kiedy jakiś tam, powiedzmy, obywatel państwa Izrael polskiemu ambasadorowi dosłownie napluł w twarz, opluł go. To jest obraza najwyższego rzędu. Jak obywatel kraju czuję się bardzo tym dotknięty i szczerze i serdecznie jestem z państwem, bo to tak jakby mnie i wszystkim podobnie myślącym naszym obywatelom ktoś napluł w twarz. I to od narodu, który tyle dobra wyświadczył podczas II wojny światowej od Polaków. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie. W jaki sposób można uniknąć takich wizyt, jak ostatnia wizyta pana Timmermansa, który z pouczeniem przyjeżdża do Polski, no i praktycznie to się można sprowadzić do tego, że grozi Paluszkiem, mówi, żebyście tylko wybrali kogo, tego, kogo trzeba. No wiadomo, kogo miał na myśli. I trzecia taka ostatnia, króciutko, sytuacja. Ostatnia sytuacja z tym chorym człowiekiem z Francji, którego praktycznie, no jak, przepraszam za wyrażenie, ale no jak nie człowieka, żeby go uśmiercić. Czy jeżeli powiedzmy na Unii ktoś będzie próbował tego typu rozwiązania wprowadzić, żeby one dotyczyły całej Unii, czy my jako naród, jako Polska, jako kraj mamy jakieś narzędzia, żeby takie prawo nie obowiązywało w naszym kraju? To tyle, szczęść Boże Państwu i szczekam.
Kłaniam się Panie Mieczysławie. Trzy pytania, mamy 5 minut na wszystko. Tak. Czasu niewiele, prosimy bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos Pana Mieczysława, bo rzeczywiście pytania bardzo ważne. No pierwsze, ten haniebny incydent ataku na polskiego ambasadora. Pamiętajmy, że ambasador reprezentuje majestat całego kraju, więc tam w Tel Awiwie nie został zaatakowany, nie został opluty pan Marek Magierowski, tylko została opluta Polska, został przedstawiciel Polski opluty, więc tutaj stanowcza reakcja naszego rządu była jedyną adekwatną reakcją. Bardzo mocno tę sprawę postawiliśmy. Pani ambasador Azari, ambasador Izraela w Warszawie, w Polsce, została wezwana do złożenia wyjaśnień. To pokazuje skalę nastrojów pewnej grupy obywateli Izraela. Dlatego warto jeszcze raz wrócić do wspólnej deklaracji premiera Morawieckiego i premiera Netanyahu. W wyniku bardzo skutecznych negocjacji udało się wreszcie doprowadzić do deklaracji, w której to premier Polski i Izraela nie tylko mówią o antysemityzmie, bo o tym słyszymy bardzo często, ale mówią również o potrzebie walki z antypolonizmem. I my będziemy jeszcze przez lata jako Polska tą deklarację wspólną wykorzystywać. Tam też mówiło się o absolutnej odpowiedzialności niemieckiej za obozy koncentracyjne. Więc to jest bardzo ważne. Ja tym się zajmowałem w rządzie jako wiceminister spraw zagranicznych. Walczyłem z tymi stereotypami polskich obozów koncentracyjnych, z różnymi przypisywaniem nieprawdziwym.
To jest w gestii bardziej indywidualne poszczególnych krajów. Troska o własne dobre imię niż...
Każdy kraj to robi. Każdy...
Unii jako Unii Europejskiej.
Ale... Proszę ojca. No więc ja też chcę powiedzieć, ja też chcę powiedzieć, że jakby mój pomysł na mandat posła do Parlamentu Europejskiego to walka tam w Brukseli, w Strasburgu o dobre imię Polski. Obok podstawowych obowiązków posła do Parlamentu Europejskiego, jeśli państwo wybierzecie Jana Dziedziczaka w Wielkopolsce, to będziecie mieli posła, który umie walczyć skutecznie. Czy państwo wiedzą, że ja na przykład udało mi się wynegocjować po raz pierwszy w historii zmianę kłamliwego napisu w Muzeum Yad Vashem, gdzie pisano o tym, że rzekomo Polacy, polska policja broniła getta łódzkiego, nawiasem mówiąc, a pośle, udało mi się wywalczyć i napisano, że zgodnie tak z prawdą po jakimś czasie zmieniono, że byli to Niemcy. Więc ja chcę to robić w Parlamencie Europejskim i będę się tym zajmować. Jeśli chodzi o pana Timmermansa,
ja uzupełnię, jeżeli można, o atak na ambasadora. Przecież są zapisy. Jest konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych. Państwo przyjmujące ma obowiązek zapewnić dyplomatom innego państwa bezpieczeństwa. I o to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nasze polskie, wystąpiło w przypadku ataku na pana Marka Magierowskiego. Sprawca został ujęty. Teraz liczymy na to, że zostanie sprawiedliwie osądzony. Wszyscy muszą przestrzegać prawa. To są zapisy, traktaty o stosunkach dyplomatycznych.
Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby, nie daj Boże, tak ambasadora Izraela zaatakowano w ten sposób w Warszawie. Mielibyśmy awanturę na pół świata, więc bardzo mocno, ale zwróćcie państwo uwagę, ambasadorowie związani z Platformą Obywatelską zaatakowali polski rząd, polskiego premiera za to, że tak stanowczo bronił dobrego imienia Polski, godności Polaka. Czyli co się działo? Jaką mentalność mają ci ludzie,
że za obronę Polski atakują? Jednym zdaniem. Tak? Pan Timmermans, proszę zwrócić, szanowni telewidzowie, uwagę, kogo popiera. Raz Wiosnę, raz Lewicę. Też nie wiadomo dokładnie kogo, bo jednak jak się
ale
przypatrzymy,
na pewno
to...
Lewicę.
wybiera.
Ale na pewno lewice...
On się przedstawił jako niezależny, obiektywny przedstawiciel Unii Europejskiej, martwił się o nasze rządy, co tu... Teraz wyszło szydło z worka.
I teraz popiera lewicę. A na liście Koalicji Europejskiej macie państwo również innych przedstawicieli i teraz głosując na listę Koalicji Europejskiej możecie wybrać właśnie albo przedstawiciela, którego popiera pan Timmermans, albo kogoś, kto jest wrogiem na przykład tego przywołanego przeze mnie polskiego rolnika. Dlatego, szanowni państwo, nieważne są deklaracje polityków, którzy co innego mówią głośno, co innego, tak jak słyszeliśmy na ostatnim marszu. Niektórzy pytają mnie z mieszkańców, pani minister, kogo reprezentował w rządzie pan Rostowski, jak był ministrem? Teraz słyszymy, że chce reprezentować Brytyjczyków, Francuzów i Polaków. Szanowni państwo, idźmy przede wszystkim 26 maja do wyborów,
i tym
bo to zadecyduje,
bo
jaką Polskę będziemy mieli.
O 21.30 pani poseł Joanna Kopcińska i pan poseł Jan Dziedziczek są i będą z nami
tak
również
jest.
Wieczorem.
Wielkopolska dziesiątka, ostatni będą pierwszymi.
I Łódź miejsce drugie, tak województwo jest. Łódzkie.
21.30 Radio Maryja. Serdecznie państwa zapraszamy, a teraz już państwu bardzo dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.